Wojewody Sławomir Szczepaniec, rozmowę o Biblii, słoneczny lutowy dzień 2015 roku, a temat bardzo interesujący, pieniądze. Dwa w nawiasie, bo pieniądze jeden nagraliśmy rok temu. Nawet parę osób słuchało, nie? No mój kolega Kasjan mówi, że w pracy są najważniejsze trzy czynniki, ale o tym później, a pastor Mariusz Nachtman odpowie teraz na moje liczne pytania. Odpowiesz?
No, postaram się odpowiedzieć.
Rozmawialiśmy o hojności już. Temat pojawił się w Twoich kazaniach dostępnych na stronie. Ja powiem szczerze, posłuchałem tego kazania na temat hojności, w którym to przekonujesz się wzajemnie z żoną, żeby nowego telewizora płaskiego nie kupować, jeżeli można służyć sprawom królestwa. Muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem tego kazania. Rzeczywiście aż tak analizujecie to wszystko w domu?
Tak, analizujemy to, a ciekawostka jest taka, że mamy nowy płaski telewizor duży. Dostaliśmy go.
Może cichaczem wnoszony w nocy, co?
Nie, nie był cichaczem wnoszony, po prostu ktoś nam go podarował.
No to dobrze, czyli ktoś pokazał swoją hojność, do której zachęcasz, tak?
Tak, ktoś pokazał swoją hojność w odpowiedzi na naszą wierność w szafarstwie.
A właśnie, temat szafarstwa jest bardzo interesujący, bo myśmy rozmawiali najpierw o tych pieniądzach, można powiedzieć, instrumentalnie rok temu. Czyli mówiliśmy o tym, że a ja Sławek to chcę mieć pieniądze, bo za pieniądze to ja sobie kupię fajny samochód, a potem sobie jeszcze kupię fajny telewizor płaski i ja egoistycznie. Takie były te pytania wtedy. Ale dzisiaj nie chcemy rozmawiać już egoistycznie, tylko chcemy się uwznosić. Czyli pieniądze nie jako cel, ale jako środek. No i właśnie, czy to się opłaca dawać dziesięcinę? Czy ty zachęcasz na przykład swoich wiernych, bo ja po tym kazaniu to mam takie wrażenie, że wy płacicie dziesięcinę. A w niektórych ugrupowaniach mówią, nie wolno płacić dziesięciny. No może nie, że nie wolno, ale że po prostu nie jest to celowe. Czy ta idea twoim zdaniem nie przedatowała się, a może masz korzenie żydowskie? No bo wydaje mi się, że to Stary Testament jest po prostu, nie? Wiele osób nie ma do pierwszego, a Mariusz Nachtman mówi tak, Sławek, tobie nie styka do pierwszego, a ty jeszcze masz tutaj stówkę wrzucić jako dziesięcinę. To zapytam, gdzie wrzucić, ale to zaraz.
No oczywiście, wszystko zależy, jakie mamy podejście do dawania pieniędzy, tak? Ja nie jestem Żydem i nie żyję w Starym Testamencie, ale też nie uważam, że dziesięcina jest tylko starotestamentową zasadą. Dziesięcina pokazywała nam pewną hojność i postawę człowieka. Oczywiście inny wymiar miała w Starym Testamencie, inny ma w Nowym Testamencie, inny wymiar ma dla nas też dzisiaj, ale dla mnie dzisiaj dziesięcina jest minimum mojej hojności dla Pana Boga. Dzisiaj jako człowiek wierzący, który powierzył swoje życie w całym spektrum, także i finanse, Panu Bogu, oznacza, że wszystko należy do Boga, a więc wszystkie moje pieniądze należą do Boga. Nie tylko 10%, a 90% jest dla mnie. 100% moich pieniędzy należy do Boga. I dla mnie 10% to jest 10% Starego Testamentu, do których ludzie nie pod przymierzem Chrystusa byli zobowiązani płacić.
Zmuszani w pewien sposób. Można tak powiedzieć.
No tak.
No ja no tak bo to, nie to można tak tym troszeczkę powiedzieć w ten sposób, że masz wpłacać Izraeli to 10%. Tego sobie życzy Bóg. Ale pytanie jest teraz, czy jest zakazane te 30? Bo to chyba lepiej.
No, tak jak powiedziałeś, Bóg sobie tego życzy. Nie było to jakieś restrykcja czy podatek, który należało robić. Wielokrotnie Bóg w Starym Testamencie zachęcał, żeby to robić z czystego serca, właściwych motywacji. Więc tak samo my traktujemy dziesięcinę w taki sposób. Jest to nasze minimum początek hojności, tak? Więc jeśli chcemy uczyć się dawać na Królestwo Boże, najlepiej zacząć od dziesięciny.
Super. I teraz ja zadaję kolejne pytanie. Mówisz wpłacać na Królestwo Boże, dawać na Królestwo Boże. Jak wygląda taka wpłata i na jaki jest cel? Tu jakbym przelew robił na przykład. Czy wpłaca się ją pastorowi Mariuszowi Nachtmanowi do kieszeni? Jak mam płacić tą dziesięcinę, by było to efektywne dla mnie i dla Boga? No i gdzie wkładać te pieniądze? Nie wiem, w szparę w murze, do skrzynki zborowej, czy Mariuszowi do ręki dawać?
No tutaj jakby zachęcamy
no, bo
też
Boga nie widać, a to ateista tu dopisał.
No właśnie, i znów wszystko tak naprawdę obija się o to, jak ja pojmuję Boga, jak pojmuję Jego Królestwo i jak widzę siebie w tym Królestwie. U nas praktykujemy, że dziesięcina idzie na sprawy zboru, kościoła, tak? Przynosimy dziesięcinę do kościoła i ona jest jakby gospodarowana przez zarządców Kościoła, czyli pastor, księgowa, rada starszych, liderzy, którzy w jakiś sposób no, przekazują te pieniądze na jakieś tam działalności zborowe,
służby,
czy to na misje.
Na różne służby.
Tak, na służby, na misje, na ewangelizację.
Macie tu elektryczność?
Na pokrywamy koszty
woda,
utrzymania zboru, tak, więc jakby idzie na to, na takie życie kościelne. Natomiast wpłaty dzieją się na różne sposoby. Są ludzie, którzy przelewają na konto zborowe z dopiskiem darowizna na cele kultury religijnego, którą można sobie w naszym kraju odpisać od podatku. Są ludzie, którzy w kopercie wrzucają do koszyczka. Są ludzie, którzy wrzucają w kopercie do skrzynki, którą mamy koło drzwi naszych. Są ludzie, którzy przynoszą celowo na przykład i tak jak teraz na przykład robimy remont budynku, piszą na przykład na elewację, tak? Więc tutaj jakby nie narzucamy sposobów wykonania tego, natomiast zachęcamy ludzi do hojności, a minimum hojności jest właśnie dziesięcina.
Tak, tak. Ja mam taką nagrodę dla słuchaczy. Jak któryś ze słuchaczy zgadnie, w jakim kolorze jest elewacja kościoła zielonoświątkowego w Kędzierzynie-Koźlu, ta nowa, to dostanie ode mnie taką nagrodę. No ale idźmy dalej w pytaniach. Boże drogi, koszyk. Macie koszyk?
Tak, jeszcze mamy koszyk.
Jak w kościele katolickim, to wy nie wierzycie, nie wierzycie, że sprawy pańskie same się zasilą pieniędzmi?
Wierzymy, że
Bóg... Wiesz, taki pobrzękujący koszyk, to tak może działać, nie wiem, jak ja bym tu był i by taki koszyk był, to bym się źle czuł, bo to nie wie lewica, co czyni prawica, czy jakoś tak to Kaczyński mówił.
No to by tylko pokazywało o tym, że nie masz pojęcia, o czym mówisz, tak? Bo jałmużna, czy to, o czym mówisz, że ma być ukryte przed prawicą, to co daje lewica, czy odwrotnie, to jest jedna rzecz, natomiast Słowo Boże też zachęca nas do otwartych, jawnych uczynków, do dawania w taki sposób, żeby te rzeczy, to dawanie przynosiło Bogu chwałę. Więc trzeba też umieć troszkę zrozumieć, czym jest chrześcijańskie dawanie, chrześcijańskie szafarstwo i czym jest chrześcijańska hojność.
I jeszcze jest koszyk, czyli koszyka nie będzie docelowo?
Znaczy mamy koszyk wiklinowy, co jest obciachem w takim zborze jak my, więc ponieważ no, na razie nie wpadliśmy jeszcze na jakiś inny, taki bardziej współczesny, mniej przerażający pomysł, na razie ten koszyczek wiklinowy chodzi, ale chcemy go zamienić na coś
lepszego,
ciekawszego,
gdyby ktoś ze słuchaczy w ramach szeroko pojętej hojności chciał ofiarować pastorowi Nachtmanowi pozłacany kosz, to jest do tego zachęcony.
Tak, jest zachęcony, no ale...
Piękny pozłacany kosz z napisem datki.
Datki? No, myślę, że wkrótce znajdziemy jakiś inny sposób zbierania kolekt, darowizn od ludzi. Po prostu nie tak obciachowo w koszyczku.
No nie, boli mnie to dlaczego? Dlatego, że Sławek, inżynier zachodniej korporacji, wkłada 200 zł, a obok jest chora staruszka, która nie ma pieniążków, jest na ręcie i głupio jej przy tym Sławku, bo wrzuci 2 zł.
No i teraz znowu wszystko zależy od tego, jak pojmujemy dawanie. Jezus w pewnej przypowieści pokazał nam ubogą wdowę, która rzuciła kilka groszy i bogacza, który wrzucił wiele. I pokazał Jezus, kto jakby dał więcej. Ponieważ tu nie chodzi o wielkość daru, tak? Czy dasz 200, 100 czy 50, tylko chodzi o postawę twojego serca. I tym właśnie jest chrześcijańska hojność. Tym jest dziesięcina. Dziesięcina jest postawą serca. I jeśli mamy ją niewłaściwą, to nie damy ani nawet procenta, ani 100%. Natomiast jeśli mamy właściwą postawę względem Boga, to dziesięcina dla nas, jako przepis Starego Testamentu, nie będzie problemem pod nowym przymierzem, która będzie wyrazem wdzięczności i hojności Bogu za to, że nas zaopatruje.
Mhm. Tak, tak, tak. I tu ktoś ze słuchaczy tu mi zadaje takie pytanie. Widziałem, że tam za zakrystią pastor Nachtman ma blaszany garaż. Czy pastor Nachtman bierze garściami z koszyka po cichaczu do nowego Volkswagena, którego ukrył w tym blaszaku?
No wiesz co, jakby szydzić sobie ludzie będą zawsze i kwestia pieniędzy to jest...
Nie, ale kwestia jest taka, czy wynagrodzenie pastora zboru jest jawne dla członków, czy mogą je poznać nasi słuchacze. No ja bym nie był tak drastyczny.
No tak, oczywiście. Co roku jako pastor, jako osoba prawna zboru mam obowiązek składać sprawozdanie z finansowej działalności zboru oraz z pracy zboru, także przed Urzędem Skarbowym muszę to wykazać, więc jakby dochody moje utrzymanie zboru jest jawne, więc każdy członek zboru ma prawo przyjść, zaglądnąć w księgi, które są prowadzone przez osobę do tego uprawnioną, jest księgowa, mamy komisję rewizyjną, która dba o to, żeby finanse były we właściwy sposób zarządzane i udokumentowane.
Osobowość więc... prawna. Ty.
Tak, ja jako pastor z Bolesławem
osobą prawną. To jest prawną. Ciekawostka, którą już się dawniej dowiedziałem. Musimy to powiedzieć. Jesteś osobowością prawną, a zatem notowaną we wszelkich urzędach.
Tak, jestem osobą prawną i w związku z tym mam też przywileje bycia urzędnikiem państwowym, ale też i obowiązki, które z tego wynikają. Mhm. Ale wracając do tematu, członkowie zboru w obecności pastora lub starszego zboru lub komisji rewizyjnej mają prawo wglądu w księgi finansowe, mają prawo zadawać pytania odnośnie przychodów i rozchodów.
Koszyczek jest liczony, czy ty troszeczkę tam zawsze uszkniesz?
Nie, koszyczka nie liczę, liczy to komisja, która jest do tego powołana. Są trzy osoby, które po nabożeństwie przeliczają koszyczek, wypisują odpowiednie dokumenty i następnie te pieniążki wpłacamy na konto zborowe.
No właśnie, tu następne pytanie. Patrz, jak ludzie pytają o pieniądze, to od razu temat do godziny się tam rozrośnie. Nie? Stówę wpłaciłem w zeszłym miesiącu. Na co poszedł mój datek wysłany na konto, chciałbym się dowiedzieć. O, ktoś pyta. Jest szansa wytropienia, może nie wiem, żebyś się odniósł.
To powiedziałem przed chwilą, że członkowie zboru mają możliwość wglądu w
zapytania księgi, na przykład.
Księgi finansowe. Tak?
Dałem 500 zł na elewację, czy to poszło na elewację?
Tak.
Jest to jasne.
Tak, jest to jasne. Poza tym, tak jak powiedziałem, no staramy się jasno prowadzić nasze księgi i dokumentować to tak, jak jest rzeczywiście, bo jesteśmy szafarzami Bożej łaski. Tak naprawdę ja nie odpowiadam za finanse przed ludźmi, ale przed Bogiem. Jeśli przed Nim jestem nieuczciwy, to tak naprawdę co mi pomoże to, że ludzie będą mieli o mnie dobre zdanie. Więc jeśli ja sam przed Bogiem nie potrafię stanąć w uczciwości i w właściwym zarządzaniu finansami, to tym bardziej w zarządzaniu czyimś majątkiem nie będę wierny, zgodnie z przypowieścią Pana Jezusa.
No właśnie, żeby już tak załagodzić ten temat pieniędzy, to ja chciałbym powrócić do Pisma Świętego. I co to znaczy w Ewangelii Łukasza 16, rozdział 9, werset? I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków.
No, zanim na to odpowiem, powiem tak. Temat finansów mnie nie przeraża, ponieważ jest to jeden z głównych tematów biblijnych. Pan Jezus bardzo dużo nauczał na temat finansów, na temat dóbr materialnych, więc człowieka wierzącego, naśladowcy Chrystusa, ten temat nie powinien przerażać. Powinni się bać tego tematu ci, którzy są kiepskimi zarządcami, są chciwcami, dłużnikami i mają nieuregulowane sprawy finansowe. Ci się powinni bać. Natomiast ci, którzy w mądry sposób zarządzają swoimi finansami, mogą spać spokojnie. A więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że Pan Jezus podaje też odpowiedź w wersetach wcześniejszych. Zarządca nieuczciwy zdobył sobie przyjaciół, zadbał o swoją przyszłość w mądry sposób, gospodarując...
Sprytem takim.
Tak, sprytem, zarządzając co prawda nie swoimi pieniędzmi, ale zabezpieczył swoje życie. Tak? I Pan Jezus zachęca nas, abyśmy jako ludzie wierzący też za pomocą naszych dóbr pozyskiwali sobie przyjaciół, znajomych. No nie ukrywajmy, dobry dar, jak mówi Księga Przypowieści, dar z zanadrza rozwesela serce, otwiera drogę, tak? Podarunki z zanadrza otwierają, torują człowiekowi drogę. Oczywiście tutaj nie jest mowa o łapówkach, ale o czymś szczerym, uczciwym. Zachęcamy naszych wierzących do tego, aby czynili akty troski, dobre uczynki za pomocą jakiegoś prezentu, dobrej rzeczy, którą mogą wykonać dla kogoś, bo dzięki temu ci ludzie stają się bardziej otwarci na Ewangelię.
Czyli jednym słowem, mój kolega właśnie stracił, czy przyjaciel, można powiedzieć, chrześcijanin, stracił właśnie pracę. Ja na koncie mam w banku 20 tysięcy, ale ja nie ruszę tych 20 tysięcy, mimo że mógłbym doraźnie pomóc temu przyjacielowi czy koledze ze zboru. I to jest złe.
Nie powiem, czy to jest złe, czy to jest dobre, ponieważ my musimy mieć też mądrości troszkę. Jeśli masz na przykład piątkę dzieci, czy na czwórkę dzieci, czy jakieś tam inne rzeczy,
które... Kto nie dba o swoich, gorszy niż źli poganiacy.
Właśnie, tak. I chrześcijanin nie jest człowiekiem naiwnym. Ja sprzeciwiam się takim poglądom, że mamy się dawać wycyckać, wykorzystać ludziom, którzy po prostu przychodzą i mówią, ponieważ jesteś chrześcijaninem, oddaj mi telewizor, oddaj mi samochód i najlepiej oddaj mi wszystko.
Rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku właśnie w nagraniu pod tytułem Czy pieniądze nie śmierdzą?
Dokładnie, o tym żeśmy właśnie rozmawiali, więc tak jak podkreślam to jeszcze raz, jestem przeciwnikiem naiwnego chrześcijaństwa. U nas robimy tak, nie masz pracy, my ci pomożemy tą pracę znaleźć. I wtedy szybko się weryfikuje, czy ta osoba nie ma pracy dlatego, że jest leniwa i nie chce pracować i chce wykorzystywać nie wiem, państwo czy kościół, czy naprawdę pojawiła się chwilowa trudność. Więc jeśli to jest tylko chwilowa trudność, staramy się taką osobę wspierać, wspomagać, w jakiś mądry sposób zaspokoić jej bieżące potrzeby. Natomiast nie stwarzamy pozorów, że teraz będzie na utrzymaniu zboru. Uczymy ją, jak łapać ryby, staramy się tych ryb nie dawać, albo dawać tylko na krótki czas w trudnych sytuacjach życiowych. Natomiast ważniejszą rzeczą jest, żeby ludzi nauczyć mądrego zarządzania finansami, niż po prostu wspierać ich finansowo.
Kurs finansowy Crowna to jest coś, do czego zachęcaliśmy naszych słuchaczy w ramach cyklu Rozmowy o Biblii. Wytłumaczyłeś wtedy, jak taki kurs działa, zachęciłeś do tego, żeby na taki kurs można było samodzielnie pójść i nauczyć się zarządzać pieniędzmi, bo zarządzanie pieniędzmi jest jak najbardziej biblijne, prawda? Dobre.
Tak jak powiedziałem, Biblia pieniędzmi. Bardzo dużo mówi o dobrach materialnych, o zarządzaniu finansami czy środkami materialnymi, więc skoro to było ważne dla Boga i jest ważne dla Boga, tak samo powinno być dla nas ważne. No nie ukrywajmy, apostoł Paweł powiedział wprost, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy.
Nie pieniądz?
Nie pieniądz, ale miłość, czyli postawa chciwość. Do pieniądza. Tak? Więc słuchacze, którzy nas dzisiaj słuchają, tak naprawdę jeśli mają jakieś ale do dawania, do koszyczka, do rzucania na kolektę czy do dziesięciny, niech zbadają swoje serce i zapytają siebie, co jest naprawdę przyczyną i takiej, a nie innej postawy. Skoro Biblia na ten temat dużo mówi, to w Kościele też się o tym powinno mówić.
Co to znaczy? W Kaznodzieja Salomonowy mówi tak, 11 rozdział, 1 werset. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go.
No to jest właśnie zachęta do dobroczynności, do tego, abyśmy wypatrywali sytuacji, w których naszymi dobrami możemy pozyskiwać przyjaciół. Przyjaciół, zdobywać ludzkie serca dla Królestwa Bożego. Dobra zostały nam dane po to, abyśmy w nimi w umiejętny sposób szafowali. I podzielenie się z kimś dobrem materialnym dzisiaj za jakiś czas może do mnie wrócić. Mamy wspaniały przykład zapisany w Biblii, kiedy Jerozolima cierpiała głód, wierzący w Jerozolimie cierpieli głód, niedostatek i zbory macedońskie w sposób hojny wysłały ze swojego ubóstwa wspaniały dar dla nich. Apostoł Paweł chwali takie zbory, mówiąc o tym, że Bóg wejrzał na to i zaliczył im to jako Boże błogosławieństwo. Tak samo i my w taki sposób możemy błogosławić ten świat, innych ludzi, wspierając go swoimi dobrami.
Kaznodzieja Salomonowy, 4, 6 werset. Lepiej jest mieć jedną garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garści pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem.
No i znowu kwestia motywacji. Dlaczego są wierzący, którzy potrafią po 12-15 godzin siedzieć w miejscu pracy, żeby kupić sobie, no nie wiem, nowy telewizor, nową komórkę, nowy samochód, a tymczasem ich dzieci idą w świat? Dlaczego są kobiety, które potrafią wyjeżdżać za granicę, aby wyremontować sobie łazienkę, czy kupić sobie jakiś ciuch fajny, a tym samym zaniedbują relacje małżeńskie? No właśnie to jest ten przykład. Co jest dla nas priorytetem, co jest dla nas ważne? Mieć dużo i wygodne życie, czy też wartościowe życie, bo to nie jest jedno i to samo.
Panie Boże, daj mi tyle, żebym nie musiał kraść i tyle,
abym będąc biedny nie znienawidził Ciebie.
No właśnie.
Księga Kaznodziei.
Jakoś to tak było. Ja mam takie pytanie kolejne do Ciebie i właściwie już ostatnie w tym temacie. Czy pieniądze dają bezpieczeństwo? Tu ktoś pyta. Myślę, że dają chyba.
No, mówiąc w taki sposób literalny, no tak, pieniądze dają bezpieczeństwo, bo możesz sobie zabezpieczyć, nie wiem, wykupując polisę na życie.
Służba zdrowia prywatna.
Ubezpieczenie na samochód, ubezpieczenie na różne inne rzeczy. Natomiast Słowo Boże podkreśla bardzo jasno, że nasz
dobrobyt... Co daje
dobrobyt,
bezpieczeństwo prawdziwe, bo tu mam takie pytanie.
Dokończę zdanie, że nasz dobrobyt finansowy nie może być naszą ostoją, bo to jest bardzo złudne bezpieczeństwo, bardzo złudna myśl, kiedy polegamy tylko na obfitości naszych dóbr materialnych.
A co daje prawdziwe bezpieczeństwo?
Prawdziwe bezpieczeństwo daje nam złożenie swojego życia w Boże ręce, w Bożą opatrzność, wiedząc, że On troszczy się o nas każdego dnia. Jesteśmy wartościowsi niż wróble, jesteśmy wartościowsi niż lilie na polu i Bóg wie, że potrzebujemy chleba codziennego. Zachęca nas, abyśmy się o to modlili, ale też nie troszczyli się zbytnio, bo On o te wszystkie potrzeby nasze troszczy się.
Dziękuję Tobie bardzo za to nagranie. Młodzi ludzie mówią, że pieniądze są w życiu ważne, a starzy ludzie się śmieją z nich, dlatego że wiedzą, że są najważniejsze. No a te trzy czynniki najważniejsze w pracy to pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze, jak to kolega powiedział. Ale to są takie teksty, które mówią ludzie niewierzący, ja myślę. A dla wierzących temat pieniędzy nie powinien być tematem tabu. I ja ze swojej strony zachęcam również do wysłuchania tego właśnie kazania o hojności, które jest na stronie
www.kz-kykoźle.pl
i przemyślenia w swoim życiu u tego właśnie tematu hojności w stosunku do Boga, w stosunku do swoich współbraci ze zboru, niezależnie od denominacji. Być może Bóg po modlitwie da Wam jakieś nowe myśli i to będzie taki pożyteczny wynik naszej dzisiejszej rozmowy.
No, mam nadzieję, że tak się stanie. Wierzę, że Bożą wolą jest, abyśmy mogli obfitować. Obfitować nie tylko w życiu duchowym, ale też obfitować w życiu materialnym zgodnie z tym, ile każdy z nas potrzebuje. Nie wszystkie potrzeby nasze są takie same. Ty masz inne potrzeby, ja mam inne potrzeby, co nie zmienia faktu, że ja nie muszę Tobie zazdrościć Twoich błogosławieństw, Ty nie musisz zazdrościć mi moich błogosławieństw i każdy z nas na swoim poziomie, który Bóg nam wyznaczył, możemy być zadowoleni, szczęśliwi i radośni.
Dziękuję, Mariusz, za rozmowę.